Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Witam serdecznie, Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Miejskie Sprawy rozpoczynamy. Moim Państwa gośćmi dzisiaj są Elżbieta Grudzińska, Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Zielonej Górze. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Klub Radnych, Przewodniczący, dodam jeszcze. Filip Czeszyk, Klub Radnych Zielona Razem.
Dzień dobry.
I Adam Urbaniak, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Spotykamy się dziś w związku z tym, że w nowym roku szkolnym w zielonogórskich szkołach ponadgimnazjalnych ma zostać ograniczona liczba oddziałów właśnie szkół, klas ponadgimnazjalnych. Takie informacje pojawiają się w mediach, pojawiają się wśród zaniepokojonych rodziców. Słychać je również od dyrektorów szkół, którzy informowani wcześniej na przykład zorganizowali dni otwarte, w których mówili, że będzie określona liczba oddziałów, po czym po tychże dniach otwartych dowiadywali się, że tych oddziałów ma być mniej. Dziś rano na naszej antenie dyrektor, pani dyrektor Wydziału Edukacji Wioletta Haraźlak mówiła o tym, że nie ma się czego bać i że miejsc powinno wystarczyć. A jak państwo to oceniacie? Może zacznijmy od pani Elżbiety, której dużo głosów dochodzi też ze środowiska nauczycielskiego.
To znaczy jest o jakieś 2000 miejsc mniej niż jeszcze planowano w przymiarkach na jesieni, czyli w tym roku szkolnym 2018, a te miejsca, te 2000, których zabraknie, no to oznaczają poważną zmiany, jeżeli chodzi o sytuację szkolną i dyrektorów, a przede wszystkim pracowników.
A rodziców, dzieci? Czy...
No też, bo nikt tak do końca nie wie, kto będzie mógł przystąpić do tego naboru, bo mowa jest o absolwentach zielonogórskich podstawówek i gimnazjów. Natomiast tradycją zielonogórskiej oświaty było to, że była ona otwarta i do zielonogórskich liceów i szkół ponadgimnazjalnych przychodziła młodzież, absolwenci z innych powiatów okolicznych, dalszych lub bliższych, Nowa Sól, Żary, Żagań, a czasem nawet i z tej części gorzowskiej województwa lubuskiego. Także to oznacza naprawdę spore zamieszanie i niepokój, tylko pytanie, komu to jest potrzebne i to teraz, jak mamy kwiecień, pisze się już arkusze organizacyjne. Wobec tego będą przymiarki też jakby do sytuacji kadrowej w szkołach.
Jacek Budziński jest na pierwszej linii frontu, bo jest nauczycielem w szkole ponadgimnazjalnej w liceum numer 3. Faktycznie ta sytuacja dla was budzi zastanowienie, zamieszanie. W waszych szkołach też są uczniowie właśnie z miast przyjezdnych, z miast okalających, czy powiatów okalających Zieloną Górę.
Zielona Góra jest bardzo atrakcyjnym miejscem kształcenia dla absolwentów szkół gimnazjalnych, a teraz szkół podstawowych. Mamy tutaj chociażby dodatkową godzinę matematyki, swego czasu wprowadzoną na postulat Klubu Radnych PiS. Mamy zielonogórski program wyrównywania szans i no nie ma się co dziwić, że bardzo chętnie do nas, do naszych szkół aplikują uczniowie spoza miasta. Natomiast miasto... Władze miasta wyszły z założenia, że na utworzenie, z tego co się dowiedziałem, tylu oddziałów po prostu miasta nie stać. Dlatego stworzy 99 oddziałów na 2850 miejsc, bo tyle mamy absolwentów po gimnazjum i po szkole podstawowej. Tamten rocznik jest liczniejszy, ponieważ zawiera w sobie około 400 dzieci, które jako sześciolatki poszły do szkół. Dlatego też nieproporcjonalnie są tworzone te oddziały. Tak? Na przykład u mnie 3 oddziały po gimnazjum, 5 oddziałów po szkole podstawowej. No i miasto wyszło z założenia, że musi zrealizować ustawowy obowiązek zapewnienia kształcenia na miejscu dla mieszkańców. Stąd ta liczba. Pytanie jest następujące. Co zrobimy? Po pierwsze, jaki będzie filtr przyjęcia, czy miejsce zamieszkania i czy to jest zgodne z prawem? A po drugie, co zrobimy z uzdolnioną młodzieżą spoza Zielonej Góry. Jest rozwiązanie, które jest stosowane właściwie co roku. Otóż podczas naboru, a ten nabór trwa tam kilka tygodni, W momencie, kiedy jest duże zainteresowanie naszymi placówkami, naszymi oddziałami, wiceprezydent, a obecnie pani dyrektor Haneźlak organizuje spotkanie z dyrektorami i wtedy na ich wniosek według zainteresowań uczniów, stopnia zainteresowania, tworzone są dodatkowe oddziały i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie, bo na pewno pojawią się osoby chętne spoza Zielonej Góry jeszcze z dobrymi wynikami i szkoda by było, abyśmy tą młodzież stracili. Pytanie jest następujące. Ile tych dodatkowych oddziałów zostanie stworzone i na jaką populację?
No właśnie należałoby chyba jeszcze dodać, że i przypomnieć, że mamy właśnie podwójny rocznik, czyli gimnazjum i ósmoklasiści wchodzą teraz do szkół średnich. Dodatkowo w Zielona Góra też jakiś czas temu wielu rodziców zdecydowało się, żeby puścić sześciolatków do szkół. I nagle nam się robi duża grupa ludzi młodych, którzy mają... No, może taka wrzutka powodować u nich jakiś dysonans, jakąś trudność, panie Filipie.
Znaczy bardzo się staracie, że tak powiem, nakręcać tą spiralę strachu, że tak powiem, ponieważ tak jak zadeklarował prezydent, miejsca dla mieszkańców i uczniów zielonogórskich szkół będą w 100% zapewnione, więc proszę...
A mówi pan o rodzicach, czy... Bo ja te głosy widzę wśród rodziców, wśród osób, które o tym mówią.
No ale ja mówię o tym, że zaczął pan dzisiejsze spotkanie od tego, że będzie mniej miejsc. Nie, nie będzie mniej. W zeszłym roku w tym roku będzie o 60% miejsc więcej w szkołach niż w zeszłym roku, czyli będzie tych miejsc więcej, więc to chciałbym po prostu wyjaśnić. I dla żadnego ucznia zielonogórskiego miejsca w naszych szkołach nie zabraknie. To jest podstawowa wiadomość.
Tutaj no to też deklarował i pan Kaliszuk, i pani Haręźle.
No i tak będzie, więc proszę i nie straszyć dzieciaków, bo one naprawdę mają teraz trudną sytuację od kilku lat, do momentu, kiedy został w zasadzie zdeformowany system edukacji w Polsce przez panią minister Zalewską. Jest bardzo nerwowa sytuacja i tak naprawdę największy odium ciężaru tych zmian spadło na dzieci, które po pierwsze w szkołach podstawowych są stłoczone, bo jest tam nadmierna ilość oddziałów. Po drugie, powrócił do nas od 20 lat niewidziany w Polsce dwuzmianowy system pracy w podstawówkach. I to jest efekt tego, co się stało. My musimy sobie z tym jakoś poradzić, a dla prezydenta Kubickiego priorytetem będzie zapewnienie dobrej edukacji, co zresztą z uznaniem przyjmuję, ponieważ pan Jacek Budziński zauważył, że mamy dodatkową lekcję matematyki u nas na wniosek klubu PiS. Mamy też program wyrównywania szans, ale mamy jeszcze opiekę dodatkową i na wyższym standardzie opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Władze miasta starają się, żeby edukacja w Zielonej Górze była jak najlepsza i taka jest. I dla wszystkich zielonogórzan miejsc na pewno wystarczy. A wiem, bo rozmawiałem też z panią dyrektor, że dołożymy wszelkich starań, żeby najzdolniejsze dzieciaki spoza Zielonej Góry również mogły się u nas uczyć. I tak będzie.
Czyli właśnie mówimy o ewentualnym tworzeniu dodatkowych oddziałów.
Dokładnie.
Adam Urbaniak, chce o całej sprawie sądzi. Czy to jest burza w szklance wody?
No przywilej tego, który... Na końcu mam możliwość skomentowania też wypowiedzi poprzedników. Skorzystam z niego i tak, jeśli państwo pozwolicie, to tak króciutko bym zrecenzował wypowiedzi. Zacznę niestety od pana redaktora, bo rzeczywiście, tak jak Filip powiedział, niepotrzebnie wprowadza pan w błąd opinię publiczną i rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, z którymi następnie ja osobiście też się spotykam w kontakcie z wyborcami.
No, ale to są pytania
ponieważ
rodziców.
Nieprawdą to są... je, ale nieprawdą jest, panie pytania, redaktorze, przekazana przez pana informacja, że zmniejszy się liczba oddziałów w zielonogórskich szkołach. Jest to nieprawda. I nie wiem, czemu taka informacja jest rozpowszechniana. Prawdą jest natomiast, że nie będą to zwiększenia tak liczne, jak pierwotnie zakładano. Ale proszę nie wprowadzać mieszkańców Zielonej Góry, szczególnie rodziców, dzieci, w zamieszanie, zakłopotanie, mówiąc, że miasto jeszcze będzie przy tym całym bałaganie wywołanym przez deformę edukacji i wpuszczeniu dwóch roczników w jeden nabór, jeszcze wywoływać wrażenie, że w mieście Zielona Góra będą ograniczana liczba oddziałów. To jest jakieś kuriozum zupełne. I niestety w wyniku takich pytań ja następnie odbieram telefony z rozpaczonych rodziców, który zadaje mi pytanie, czy ja coś wiem na ten temat, że się będzie zmniejszała liczba oddziałów. w liceum. Ja zdębiałem po prostu. Ja mówię, no przecież to jest niemożliwe. I potem jest całe to odkręcanie tej dyskusji tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś chce, mam wrażenie, czasami nawet chyba złośliwie te pytania postawić. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, to do wypowiedzi moich dwóch poprzedników, pani Eli Jacka. No nie udawajmy, że jest niedziela. Bo tu tak wszyscy siedzą i mówią, ojeju, 2000 miejsc brakuje, czemu miasto nic nie robi? Na Boga, ale czemu miasto ma coś robić? Kto wymyślił ten bałagan, który teraz jest, z tą całą deformą? To przecież 4 lata temu wszyscy wiedzieli, którzy skończyli maturę. I tu wielkich szkół nie trzeba było kończyć. Że przyjdzie taki moment, w którym dzieciaki z 8 klas i dzieciaki z 3 klasy gimnazjum spotkają się w tym samym szkole. Jest to sytuacja, która wywołuje konflikt i Filip o tym mówił, więc ja już się tutaj powtarzał nie będę. Natomiast chcę zwrócić uwagę na rzecz jeszcze jedną. Jaki zafundowano bałagan i to właściwie wszystkich. Dlatego, że dochodzi do konfliktu nie tylko pomiędzy rodzicami, dziećmi z klasy ósmych i z gimnazjum, nie tylko z dzieciakami z Zielonej Góry i spoza, bo teraz tak. Jest pretensja, czy ktoś dostanie tutaj miejsce, czy nie. To jeszcze są pytania od rodziców ze uczniów szkół licealnych i średnich, którzy się pytają, ale przepraszam, w imię czego moje dziecko ma teraz być skazywane na kończenie lekcji o godzinie 20? Tak. No bo wiadomo, że liczbę oddziałów trzeba zwiększyć, więc jakby teraz siedzimy tutaj i opowiadamy o tym, prezydent zwiększy, nie zwiększy, to jest absolutnie nie rozmowa o podstawowym źródle tego problemu, jaki został wywołany. Rzeczywiście, moim zdaniem, to też taki kamyczek do ogródka prezydenta. Może zbyt pochopnie padały te deklaracje o powiększaniu, właściwie wręcz podwajaniu liczby oddziałów w tych szkołach ponadgimnazjalnych. To się zawsze wiązało z kosztami, z tymi problemami, o których mówiłem, pewnym konfliktem, który powstał przez to w szkole. Natomiast chyba, jeżeli liczymy na to, że to szkolnictwo nasze licealne ma być również jako stojące na wysokim poziomie, ja się z tym zgadzam, adresowane do uczniów spoza Zielonej Góry, wydaje mi się, że te samorządy również powinny się w to przynajmniej finansowo zaangażować w tej naprawdę trudnej, wyjątkowej, powiedziałbym kryzysowej sytuacji, jaka została nam zafundowana.
Ja się odwołam do tego kamyczka do ogródka. No, skoro pochopnie prezydent deklarował, no to widocznie te pytania nasze teraz obecnie nie są wydumane, wyssane z palca. Nie wiem, rodzice tylko też nie mają...
Redaktorze, proszę je formułować to pytanie tak. Dlaczego nie zwiększono, tak jak zadeklarowano, o 100%, a nie mówić, dlaczego zmniejsza się liczbę oddziałów w szkołach? Nikt nie zmniejsza liczby oddziałów w szkołach.
Poza tym trzeba mieć świadomość, że pracujemy na żywym organizmie. Tak? No, pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją i to nie jest łatwo sytuację dla nikogo, tak? No z w idealnym świecie zwiększamy sobie 2 razy i liczbę oddziałów. Okej, załóżmy, że taka sytuacja następuje. Jak będzie wyglądała nauka w szkole, w której zwykle uczy się 450 uczniów i nagle mamy tam 1000 osób? Kto zapewni im bezpieczeństwo? Co w sytuacji jakiejś kryzysowej się wydarzy z takimi dzieciakami? Nie wiem, wybuchnie pożar i co? I kto będzie odpowiadał za ewakuację takich dzieci, skoro szkoła jest przewidziana dla 450-500 uczniów? To są trudne decyzje i to są bardzo złożone decyzje. Kiedyś na Komisji Edukacji z Jackiem rozmawialiśmy też o tym, że przecież ktoś musi te dzieciaki uczyć. Skąd nagle wyczarujemy sobie znakomitych pedagogów podwojoną albo potrojoną liczbę, bo tak naprawdę w tym roku musimy się zmierzyć nie z 2 razy większą liczbą uczniów, ale z 2,5 razy większą uczniów. To jest 250%. To są skutki deformy edukacji. Musimy sobie z nimi dać radę i działamy na żywym organizmie. Bądźmy troszeczkę otwarci na to, że zdarzają się, z dobrych intencji może się komuś zdarzyć błąd i tyle. No.
Panowie, teraz to wy akurat dokładacie do ogniska, ponieważ nawet kiedy była przewidziana ta większa liczba oddziałów, nigdy nie była planowana dwuzmianowość w szkołach ponadgimnazjalnych, ani nigdy nauczanie w sobotę. Od tego trzeba zacząć. Po drugie, jeżeli chodzi o możliwości kadrowe, spora część nauczycieli w wyniku likwidacji gimnazjów była na etacie łączonym w kilku placówkach albo na gołym etacie. I tutaj mieliby szansę, aby tych godzin mieć więcej. Żaden dyrektor nie zgłosiłby większej ilości oddziału, gdyby nie miał zapewnionej obsady kadrowej. Także tutaj to wy z kolei próbujecie straszyć. Natomiast do czego zmierzam? Ja opieram się na tym, co przed chwilą powiedziałem. Ja to mam okazję obserwować co roku. I jest tak rzeczywiście, że w momencie, w którym jest to większe zainteresowanie, później na tak zwanym konklawe, bo tak to nazywa pani wiceprezydent Halęźniak, dokonuje się, czy podejmuje się decyzje, które otwierają możliwość stworzenia nowych oddziałów. Także z następnej strony, patrząc na ten problem, jest to unikalna szansa dla szkół, które dotychczas miały na przykład mniejszy nabór, aby ten nabór zwiększyć. Do tego jeszcze część naszych szkół, spodziewając się większego naboru, przygotowała nowe oferty dla uczniów, to znaczy nowe profile, z których teraz będzie musiała się na przykład wycofać. Także to nie jest taka prosta sprawa, o której mówicie. I przyznam jedno, że rzeczywiście dużym problemem jest ta kumulacja roczników. Natomiast ja jestem tym nauczycielem, który przez 29 lat mógł obserwować funkcjonowanie 8-letniej szkoły podstawowej, którą tu państwo wszyscy skończyliście, jak siedzicie, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum, a następnie 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum, w którym pracuję teraz, i 4-letniego technikum. I nikt mi nie udowodni, za pomocą, żadne argumenty do mnie nie trafią, że 3-letnie liceum jest lepsze od 4-letniego liceum i że 4-letnie technikum jest lepsze od 5-letniego technikum, ponieważ chociażby w technikum dochodzą przedmioty zawodowe, które także trzeba nauczyć i przygotować do matury, a potem oni mieli problemy, zostają się na studia. A ja uczę w 3-letnim liceum, które zostało stworzone za rządów właśnie Platformy, między innymi Obywatelskiej, gdzie w pierwszej klasie, pomimo to, że są profile, tak naprawdę kończymy program gimnazjum. To jest dla mnie kompletnie niepojęte, kto to wymyślił. Obojętnie, czy uczenie w klasie matematyczno-fizycznej, humanistycznej, czy biologiczno-chemicznej, kończy program gimnazjum i dopiero w drugiej klasie następuje bardzo głębokie profilowanie, z którego już nie ma odwrotu. Uczeń się decyduje praktycznie w tym momencie, jakie studia podejmie, bo takie przedmioty ma rozszerzone. I my przez niecałe 2 lata musimy zrealizować potworną ilość materiału i jeszcze przygotować uczniów do matury. Natomiast kiedy uczyłem 4-letnim liceum, miałem ten przywilej, że wielu uczniów z innych profili zdawało u mnie maturę z historii i z WOS-u, dlatego że to było, jeszcze raz powtarzam, ogólnokształcące liceum. Taka jest idea, więc my oceniajmy tą reformę dopiero, kiedy wypuścimy 4-letnie roczniki liceum i 5-letnie roczniki techników. Teraz nie ma możliwości odniesienia się. Ja mogę się odnosić do tego, co było kiedyś, i tamten system, który teraz wraca, oceniam o wiele lepiej niż ten, który jest.
Tylko Jasku, my nie oceniamy w tej chwili systemu 4-letniego, 3-letniego.
Deforma mówisz, bo się do tego odniosłem.
I akurat moja ocena, i nie mam tutaj akurat doświadczenia nauczyciela, ale mam doświadczenie, które uczy, uważam jest jedną z najważniejszych w życiu, czyli doświadczenie rodzica. Po jednej szkole i po drugiej, i uważam, że akurat system, w którym dzieciaki po 6 latach szkoły podstawowej opuszczały ją do szkoły gimnazjalnej, było spożytkiem dla dzieci i dla tego, jak one sobie potem w życiu radziły w kontekście dzisiejszych czasów. Tak samo jak Jacek generalizował, tak ja mam prawo w oparciu o swoje własne doświadczenia.
Kwestią, Adam, jest to, że edukacja ta elementarna trwała 9 lat, a nie 8, tak jak w tej chwili. To chyba też jest lepiej dla uczniów niż...
Natomiast ja chciałbym do tej konkretnej sprawy kumulacji roczników, Jacku, skoro jesteś tutaj, jak rozumiem, przedstawicielem i apologetą tejże reformy, zapytać, co zrobi rząd w tej sprawie. Nie co zrobi miasto w tej sprawie, co zrobi rada w tej sprawie, co zrobi sąsiedni powiat w tej sprawie, tylko co zrobi rząd w tej sprawie, bo na tą chwilę rząd kandyduje do Europarlamentu. I to jest jedyne rozwiązanie, jakie zamierza wdrożyć w związku z tą sprawą. Bo potem przyjdzie nowy minister, zrobi taką smutną minę, jak to był ten nowy, co przyszedł po tym Szyszce, który prawie pół Białowieży wyciął. Dopiero kiedy Trybunał Europejski powstrzymał to szaleństwo, to ten nowy przyszedł i powiedział: nie, no tak, no my będziemy wykonywali te obowiązki, tak, no nie było rad, no co, zrobię co mogę. I będzie dokładnie to samo, co się teraz tutaj zakłada. Ale
samo. Białowieże tu nie przytaczaj, bo podobne zjawiska miały miejsce w Niemczech i jakoś wtedy organy Unii Europejskiej nie atakowały tego i nie podeszły do tego tak krytycznie, ale wracając do tematu. Co może zrobić rząd? W mojej ocenie może zrobić tylko jedno. Po prostu dosypać pieniędzy. Bo brak kolejnych oddziałów rozbija się o kwestię finansowania i tylko i wyłącznie. Tak? Nie to, że nie mamy kadr, nie to, że nie mamy miejsca, tylko po prostu prezydent Kubicki stwierdził, że nie ma na to pieniędzy. I o tym można rozmawiać jako o realnej jak gdyby przyczynie redukcji tych oddziałów w stosunku do takiej liczby oddziałów, jaka była planowana jeszcze pod koniec 2018 roku.
No więc właśnie o te pieniądze może też zapytajmy. A pani Elżbietę zapytam jeszcze o samych nauczycieli, samych dyrektorów. Jak pani ocenia to, co oni słysząc te informacje, jak oni podchodzą do tego, do tej sytuacji? Pojawiły się w mediach nawet, już nie powiem, że ja to tłumaczyłem, tylko mówię, że jakieś informacje o tym, że obawiają się o swoje chociażby i posady.
No i słusznie, ponieważ zmniejszenie ilości etatów, zwłaszcza tam, gdzie obok liceum, czyli mówimy o zespołach, były gimnazja, no będzie to rodziło no, zwolnienia wśród nauczycieli na pewno. Pytanie w jakiej ilości, czy to będzie kilkadziesiąt, czy kilkanaście.
A może to jest właśnie receptą, że jak się będą te zespoły przekierowywać w kierunku szkół ponadgimnazjalnych, to tych nauczycieli można wykorzystać jako w tych nowych tworzonych oddziałach, jako nauczycieli liceów. Właśnie.
No i wszędzie jest to robione. Tam, gdzie nawet miasto nie prowadzi szkół ponadgimnazjalnych, bo taka sytuacja jest tylko w Zielonej Górze i Gorzowie, są zawierane porozumienia między starostami i burmistrzami o przekazywaniu nauczycieli. Prawda?
Zapytam jeszcze państwa o te pieniądze właśnie. Czy to jest tak, że, bo mówimy cały czas, że miejsca dla zielonogórzan będą zapewnione, dla zielonogórskich dzieci będą zapewnione w szkołach. No to co z tymi dziećmi, jak państwo do tego podchodzicie, tymi, którzy są ze szkół z innych miejscowości w okolicach? No bo cały czas rozmawiamy o tej Zielonej Górze. Pan Filip Przeszyk powiedział, że...
No bo mieszkamy w Zielonej Górze i mamy samorząd zielonogórski. A propos tego, o czym rozmawialiście przed chwilą, to mamy też zapewnienie prezydenta i pani dyrektor, że żaden nauczyciel pracy nie straci. Także no ja nie mam powodu, żeby temu nie ufać. I tutaj też myślę, że pani minister Zalewska otrzyma ogromne wsparcie, bo zapewniała nas od początku reformy, że żaden nauczyciel pracy nie straci. Zobaczymy, jak to będzie, ale jeżeli chodzi o władze miasta, to takie zapewnienie one wystosowały. Jeśli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o dzieciaki spoza Zielonej Góry, to nie jest tak, że nie będziemy ich przyjmować. To też znowu nie tak ma wyglądać. Prawdopodobnie będziemy mieli mniejsze możliwości, czyli będziemy mogli przyjąć ich mniejszą liczbę, ale będziemy się starali jako miasto, żeby te dzieciaki przyjąć. Ale jak to wygląda w tej chwili? Miasto nasze czy samorząd musi dopłacać do subwencji oświatowej. W tym roku jest to 100 milionów złotych. Prezydent Kaliszuk powiedział, że do jednego ucznia, w związku z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej dodatkowej matematyce i tak dalej, miasto dokłada 2,5 tysiąca złotych. I tutaj Adam mówił o tym, że no to być może samorządy mogły nam pomóc w tym. Te ościenne samorządy, które są zainteresowane, a może nie tyle samorządy, tylko rodzice czy mieszkańcy tych samorządów są zainteresowani tym, żeby uczyć się w Zielonej Górze. Przecież to też nie do końca może być tak, mimo że przez cały czas tak jest, że to zielonogórski podatnik finansuje tę edukację w pełni dla wszystkich, czy oni są mieszkańcami naszego miasta, czy nie. Więc być może w tak kryzysowej sytuacji trzeba nam jakichś nadzwyczajnych rozwiązań. Myślę, że to jest jakiś pomysł.
Znaczy ustawowe rozwiązanie jest proste, bo jest subwencja oświatowa. Pytanie jest, czy powiat A, czyli na przykład powiat miasto na prawach powiatu, czyli Zielona Góra, może żądać od powiatu nowosolskiego zwiększonej liczby subwencji, zwiększonej pieniędzy za subwencję. Bo dostanie tylko to, co tak. Powiat nowosolski dostaje od rządu, tak?
Jasku, natomiast pytanie, że nie może żądać.
Pytanie jest, Adam, ty tu jesteś prawnikiem, czy jak gdyby z własnej woli powiaty mogą dopłacać do tej subwencji oświatowej i przekazywać zwiększoną w tym momencie o tą dopłatę subwencji oświatową do Zielonej Góry?
Tak, no tu nie ma, akurat przekazanie takich środków pomiędzy jednostkami samorządu nie jest żadnym problemem i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednostki mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy poprzez chociażby przekazanie dotacji, na przykład na sfinansowanie tych większych kosztów naszej dołożenia do subwencji w związku z tą edukacją.
Dotacje zwiększają on dodatkową kwotę,
na
tak?
Na przykład tak, bo to jest i tak porozumienie, więc jak to tam jest w tym do tanga trzeba dwojga. Dwóch się dogada i to zrobi. Tu jest inny problem, o którym ty mówiłeś. Mianowicie kwestia kryteriów. Czy to kryterium geograficzne jest może prawne. Się formalnie pojawić? I tutaj nie wiem, czy nie będzie powtórka z rozrywki sławnej historii związanej z przedszkolami. Teraz już chyba wszyscy wiemy, że to kryterium nie mogłoby być formalnie wprowadzone do, jako to drugie, czyli te kryteria posiłkowe. Tam jest wymienionych chyba możliwych 5 czy 6 w ustawie wprost, jakie i czego one mogą dotyczyć. Na pewno nie mogą dotyczyć miejsca zamieszkania. Ale nadzwyczajna sytuacja wymaga chyba nadzwyczajnych rozwiązań i gdyby tutaj...
Wiesz, że są z tej okazji nadzwyczajne skutki. Ja przypomnę...
Co zrobić?
Ja przypomnę jeszcze przed Orzenkiem Zielonej Góry z gminą, prezydent Kubicki też z podobnych przyczyn odmówił przyjmowania dzieci z gminy do zielonogórskiej przedszkoli. No i następnie 200-250 dzieci zostało przemeldowanych do babci, do dziadka.
Nie
i tak
dzieci,
danych.
Tylko głównie rodzice się przemeldowali. Na czym miasto skorzystało? No, dlatego, że PIT wtedy był rozliczany w Zielonej Górze, ja więc to jeszcze akurat takie
jak życie pokazuje, rodzi różne rozwiązania, tak? Rodzi różne rozwiązania. Natomiast też chciałbym i mam nadzieję, że jednak prezydent Kubicki i pani dyrektor Haniszak te oddziały zwiększą. Z jednej prostej przyczyny. Ja to też mam ten przywilej, że ja to obserwuję. Prawda jest następująca. Absolwenci zielonogórskich szkół mieszkających w Zielonej Górze w większości wyjeżdżają poza Zieloną Górę. Już nie dlatego, że tam są jakieś inne kierunki niż tu, bo tych kierunków jest coraz więcej. Może już nawet nie dlatego, że tam jest wyższy poziom. 90% uczniów, których ja pytam w trzeciej klasie, dlaczego chcę studiować w Poznaniu i we Wrocławiu, odpowiada, bo chce się z domu wyrwać. No i koniec, no, kropka.
Normalnie, naturalnie.
Natomiast ci uczniowie, których my dotychczas pozyskiwaliśmy, strzelam, z Nowej Soli, z Lubska, z Czerwieńska, tak, Sulachowa. Dla nich fakt, że uczyli się tutaj, powoduje także, że podejmują studia na przykład na Uniwersytecie Zielonogórskim i summa summarum zostają nowymi mieszkańcami naszego miasta. Dzięki temu unikamy takiej dużej depopulacji, jaka jest widoczna w innych miastach, w innych regionach Polski. I tu jest największe zagrożenie, że stracimy po prostu tą zdolną młodzież, która tutaj do nas, do szkół dojeżdża. Ale tak jak przed chwilą powiedziałem, prezydent ma mechanizm pozwalający na zwiększenie liczby oddziałów w momencie, kiedy się okaże, że to zainteresowanie jest o wiele większe.
Ale potrzeba pieniędzy. Tak. Ale to da rząd.
Szanowni Państwo,
nie powiedziałem, że da, tylko że powinien.
Czas naszej audycji dobiera końca. Zobaczymy, jak temat się rozwinie. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i audycję. A moim Państwa gościem byli Elżbieta Grudzińska z Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
Jacek Budziński, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję Państwu.
Filip Czeszyk, Klub Radnych Zielona Razem.
Dziękuję. Miłego i spokojnego dnia rodzicom i dzieciakom życzę.
I Adam Urbaniak, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. No, by ta rozmowa taka kojąca była, miejmy nadzieję. No,
czyli proszę nie traktować jako prima aprilis.